Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, to jest Poranek Wnet. Jesteśmy na 87,8 FM, jesteśmy na portalu Wnet.fm i opowiadamy Państwu, jak w każdym dniu tygodnia, od poniedziałku do piątku, o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, a dzieje się bardzo wiele. Na wschodzie, na Ukrainie, mimo święta narodowego, wzrost napięcia na wschodnich połaciach kraju. Prezydent Petro Poroszenko zwołał gabinet wojenny. Na zachodzie trwa kryzys parlamentarny w Niemczech. Chciałoby się powiedzieć, Niemcy mają kłopot z demokracją. W Polsce, no cóż, cały czas trwa gra w rekonstrukcję, a poza tym PGNiG podpisało kontrakt na dostawę gazu z amerykańską firmą. O tym wszystkim i o wielu jeszcze innych rzeczach będziemy rozmawiać. Dzisiaj jest 326 już dzień roku, a z rocznic historycznych, rocznic zawsze jest dużo i ciekawych, ale w 1938 roku, 22 listopada, prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. Taka, proszę Państwa, sobie rocznica. Ciekawe, czy ktoś tą rocznicę będzie obchodził i ciekawe, czy ten dekret kiedykolwiek został anulowany. A teraz przechodzimy do spraw bieżących. Niemcy, kryzys parlamentarny. Naszym rozmówcą jest teraz pani Olga Doleśniak-Harczuk, zastępca redaktora naczelnego Nowego Państwa i Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani specjalizuje się między innymi w zagadnieniach międzynarodowych i niemieckich. Co w tej chwili się dzieje w Niemczech?
No cóż, Niemcy na razie mają twardy orzech do zgryzienia w postaci tworzenia tego nieszczęsnego rządu. Jak widzieliśmy ostatnio, znaczy w niedzielę, po prostu nie udało im się skompletować tej koalicji jamajskiej zgodnie z zapowiedzią i Christian Lindner, czyli szef FDP, wychodząc niejako przed szereg, po prostu powiedział, że nie ma mowy, że on się nie dogada ani z Zielonymi, ani z CDU, ani z CSU i absolutnie nie godzi się na koalicję, która będzie szyta, jak to określił, taką zieloną nicią, tak, zarzucając dominację zielonym, dominację w kwestii jakichś takich rozwiązań programowych. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której duża odpowiedzialność spoczywa na prezydencie Niemiec, czyli na Franku Walterze Steinmeierze, który stał się de facto takim mediatorem między partiami a panią kanclerz Merkel. W czwartek ma dojść do spotkania między Steinmeierem a Schulzem. Już tutaj oczywiście jest mnóstwo spekulacji w prasie niemieckiej odnośnie tego spotkania i tego, czy Martin Schulz spuści troszeczkę z tonu i da się przekonać do wielkiej koalicji.
Pojawiły się podobne informacje, że ta chwila historyczna może być końcem kariery pani kanclerz Merkel. Czy rzeczywiście to może być brane poważnie pod uwagę?
Koniec kanclerz Merkel ogłaszano już niejednokrotnie, więc ja bym była tutaj jednak dosyć ostrożna i chciałam się wstrzymać z komentarzem. Wydaje mi się, że na pewno SPD miałoby ochotę, o ile dojdzie do wielkiej koalicji, a wydaje mi się, że są na to jednak duże szanse, to jednak myślę, że jednak Merkel zostanie i ona będzie dalej firmowała GroKo, czyli wielką koalicję. Takie zresztą wygodniej również dla samej SPD, która nie chciałaby, podejrzewam, ponieść kolejnych porażek wizerunkowych. Jak na razie sam Martin Schulz ma spore problemy wewnątrz swojej partii, ponieważ musi pogodzić dwa żywioły. Żywioł, który absolutnie nie życzy sobie kontynuacji tej polityki związanej z Wielką Koalicją oraz głosów, które jak najbardziej opowiadają się za Wielką Koalicją, więc on też ma pewnego rodzaju kłopoty w partii. Mówi się nawet o tym, że może dojść, jeżeli doszłoby na przykład do nowych wyborów, że może dojść do wyboru nowego szefa SPD. Są brane pod uwagę nawet takie nazwiska jak Manuela Schwesing, czyli premier Mecklenburg i przedniego Pomorza, ale też na przykład Katarina Barley. To są nazwiska zupełnie nieznane w Polsce i również w Niemczech są raczej one średnio rozpoznawalne, więc widzimy, że SPD również boryka się ze swoim kryzysem. Myślę, że na pewno zyska na tej sytuacji sam Steinmeier, który teraz jawi się jako taki mediator, jako człowiek, który dysponuje siłą i autorytetem, żeby powiedzmy pogodzić te zwaśnione strony. I wydaje mi się, że Martin Schulz ulegnie tutaj temu czarowi i chcąc ratować przy okazji własną skórę, co jest chyba dla niego priorytetowe w tym momencie.
A kim jest pan Lindner, który zerwał te negocjacje, lider wolnych demokratów? Cóż to za polityk?
Lindner jest człowiekiem, który przede wszystkim przywrócił FDP scenie politycznej, ponieważ FDP, jak wiadomo, po porażce wyborczej, kiedy nie udało im się uzyskać, powiedzmy przekroczyć tego progu 5% w wyborach, FDP zostało na bocznym torze. Partia pogrążyła się w chaosie. I Lindner jako taki młody, prężny, aktywny polityk zaczął, powiedzmy, łatać te resztki, które zostały po liberałach, przywrócił ich nieco do życia. I w tym momencie no on w sumie chciałby jednak zaznaczyć bardziej swoją pozycję. Wydaje mi się, że te rozmowy sondujące, one dały mu takie poczucie, że nie będzie w stanie zachować takiej pozycji lidera, pozycji, która mu się bardzo marzyła. I że w szeregach opozycji jest w stanie, powiedzmy, zaostrzyć profil swojej partii, tak żeby w kolejnych wyborach nie powtórzyć scenariusza z 2009 roku, 2013 roku. Więc wydaje mi się, że Lindner jest przede wszystkim politykiem bardzo zdeterminowanym i oczywiście takim, który nie będzie chciał teraz iść na żadne kompromisy, a na pewno nie na kompromisy z Partią Zielonych, która, jak wiadomo, opowiada się za rozwiązaniami, które mogłyby mocno zaszkodzić niemieckiej gospodarce. Lindner jest twarzą niemieckiej gospodarki również. Tę rolę, powiedzmy, przez ostatnie lata przejęło CDU, natomiast on chciałby jednak się pozycjonować jako właśnie ten głos przede wszystkim niemieckich przedsiębiorców i wydaje mi się, że to jest to lobby, które za nim w tym momencie również no, stoi. Choć na pewno nie wszyscy, ponieważ jest też część gospodarki niemieckiej, która po prostu chce spokoju i chce stabilizacji w Niemczech i utworzenie tego rządu jest dla nich no, priorytetem w sumie, więc powiedzmy ten biznes podzielił się też na sympatyków Wielkiej Koalicji w tym momencie i Lindnera. Ciekawa jestem, która opcja zwycięży ostatecznie.
Temu będziemy się przyglądać. Czy kwestie dotyczące uchodźców, imigrantów w jakikolwiek sposób odgrywały rolę w tych negocjacjach?
Oczywiście, że tak. Tam była kwestia między innymi sprowadzania rodzin uchodźców. Obliczono ostatnio, że to byłoby nawet 60 tysięcy rocznie, jeżeli chodzi o rodziny imigrantów, którzy do tej pory znaleźli się w Niemczech. Natomiast mam takie nieodparte wrażenie, że jednak mimo wszystko ta kwestia uchodźcza, ona jest bardzo nośna i bardzo przebija się w Polsce, ale w Niemczech patrzy się zupełnie powiedzmy z innej perspektywy na te kwestie i tutaj bardziej chodzi o kwestie gospodarcze, o kwestie związane jednak z polityką energetyczną i tutaj na tym poziomie starły się raczej niemieckie partie i wydaje mi się, że to była kość niezgody. Raczej nie kryzys imigracyjny, bo oni by sobie z tym jednak poradzili, jakoś zracjonalizowaliby sobie pewne wybory. Oczywiście tutaj no, problem miałaby partia bawarska, czyli CSU, ponieważ Horst Seehofer jest teraz no, naprawdę nacenzurowanym i po tej wygranej AfD również w Bawarii i po porażce CSU. Ta partia jednak stawia na podkreślenie swojej twardej pozycji, jeżeli chodzi o obronę niemieckiej tożsamości i tak dalej. Więc no zobaczymy, ale wydaje mi się jednak, że kryzys imigracyjny nie miał tej jednak większego wpływu, bo co do tego, że Niemcy muszą pomagać, Tak to sobie wymyślono. Jednak jest taka, powiedzmy, ponadpartyjna zgoda. Oni się naprawdę różnią bardzo kosmetycznie w tej kwestii.
Bardzo dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Gazeta Polska, codziennie dla Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie.
To ja dziękuję i dobrego dnia Państwu życzę. Dziękuję uprzejmie.
Godzina 7.20, to jest Poranek Wnet, 87,8 FM. Wciąż jeszcze jesteśmy na tej częstotliwości. Mam nadzieję, że będziemy dalej oczywiście na portalu wnet.fm. I ruszyła kolejna akcja Radia Wnet. Akcja Wspieram to gwiazdka. Proszę Państwa, zbieramy środki na uruchomienie radia, które będzie już bez przerwy nadawać 24 godziny na dobę, które otrzyma koncesję, miejmy nadzieję, pewnego dnia i które będzie potrafiło tą koncesję zagospodarować. Chcemy zbierać jeszcze 25 dni do końca, chcemy zebrać 30 tysięcy złotych. Zebraliśmy z tego już 28%. 110 osób dokonało wpłaty na konto. Wspieram to. Ukośnik gwiazdka. Zachęcamy do pomocy, jeżeli chcecie Państwo dalej słuchać Poranku Wnet. www.wspieram.to ukośnik gwiazdka. A my wracamy do rozmów o polityce. W studiu jest gość, pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan niepokoi się sytuacją polityczną w Niemczech?
Wie pan co, z jednej strony tak, no bo wiadomo, jeżeli nie ma rządu, to jest to sytuacja niepokojąca. Gdyby w Polsce miała nastąpić taka sytuacja, że nie byłoby rządu, no to patrząc na reakcję może nie tyle niemieckiego społeczeństwa, ani nawet nie niemieckich polityków, co mediów niemieckich, to pewnie byłby ogłoszony koniec świata. Ale zwracam uwagę na jedną rzecz, która tutaj gdzieś być może umyka w tym gąszczu informacji. Mianowicie na to, że... Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, że ktoś tam jednak w tych Niemczech pośród polityków ma honor. Czyli, że padło takie sformułowanie, że lepiej w ogóle nie rządzić, niż rządzić źle. To mi się podoba, ponieważ jest to przeciwieństwo tego, co jest w Polsce, że w Polsce trzeba zrobić wszystko, żeby rządzić, żeby się dorwać do tego koryta. Przykładem tego typu myślenia są chociażby ci posłowie, którzy odeszli od naszego klubu, poszli czy to wprost do partii władzy, czy to gdzieś do tego obważanka, który otacza Prawo i Sprawiedliwość, więc podoba mi się taki punkt widzenia, gdzie politycy wybrani z konkretnej opcji, idący z konkretną ideą, zachowują swój honor, swoją twarz, nie zdradzają swoich wyborców, ponieważ no, prawdopodobnie są odpowiedzialni przed tymi wyborcami. Gdyby lider FDP poszedł w taką szeroką koalicję, mógłby na tym stracić. No, przede wszystkim właśnie mógłby stracić twarz i honor, gdyby stał się takim pewnego rodzaju podnóżkiem pani Merkel, tylko po to, żeby stworzyć jej tą koalicję, więc no... Szapoba, tak.
Ci koledzy z klubu Kukiz 15, którym pan tu tak zarzucił, że po prostu zależy im na bliskości do władzy, odeszli, bo twierdzili, że to już nie jest ten klub, który miał być, że to jest ugrupowanie wodzowskie i że zbliżacie się, a przynajmniej lider i jego otoczenie zbliża się do totalnej opozycji, a oni chcą po prostu współpracować z rządem, który jakoś tam chcieliby popierać.
Panie redaktorze, no taki punkt widzenia jest po prostu żałosny. Jak można, będąc w ugrupowaniu opozycyjnym, wspierać rząd? No to mi się w głowie po prostu nie mieści. No jeżeli wchodzimy do parlamentu jako ugrupowanie antysystemowe, reformatorskie, żądające głębokich zmian, ja przypomnę, wszyscy posłowie z wyjątkiem akurat mnie, ponieważ ja nie wchodziłem z jedynki, tylko z szóstej pozycji. To akurat na mnie konkretnie ludzie musieli wskazać, bo nawet nie byłem drugi. Ale wszyscy posłowie z ruchu Kukiz 15, którzy weszli do parlamentu, weszli tylko i wyłącznie na jednym haśle. Na haśle jednomandatowych okręgów wyborczych. A dzisiaj dochodzi do sytuacji, że część z tych posłów w imię, jak rozumiem, politycznej kariery zdradziła to hasło, tak? Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj realizuje program odejścia całkowitego od tych jobów. To jest niesamowite. Ja się zastanawiam, jak ci ludzie potrafią rano wstać i spojrzeć się w lustro, tak? Wie pan, no dwa lata temu oni wszyscy mówili, tak, dla nas JOW-y są najważniejsze, Pawle Kukizie, my z tobą pójdziemy i będziemy do końca życia. Ja słyszałem wielokrotnie tego typu zapewnienia na posiedzeniach klubu. Paweł, ja z tobą to będę do końca, ty wiesz. No i widać, że ten koniec nastąpił szybciej, tak? Nie wiem, czy to jest polityczna śmierć, ale wie pan, to jest straszne, że też nie ma tej odpowiedzialności, że osoby, które na przykład mówiły o tym, że kiedy się wychodzi z klubu, to powinno się złożyć mandat, tak? No bo przecież ci wszyscy posłowie tak naprawdę dostali prezent. Dostali w prezencie 500 000 zł, krótko mówiąc, wynagrodzenia, które przez 4 lata wpłynie na ich konto. Dostali możliwość swobodnej wypowiedzi, dostali możliwość chodzenia do mediów, dostali szansę, co więcej, dostali tę szansę kosztem Pawła Kukiza, bo nie wiem, czy państwo wiedzą. Paweł Kukiz stracił bardzo wiele zdrowia, poświęcił masę czasu, poświęcił swoją karierę, poświęcił swoją rodzinę na to, że nie ma go więcej czasu w domu niż jest. Dodatkowo musiał też dużo pieniędzy zainwestować ze swojego własnego prywatnego majątku. To nie jest tak, że ktoś mu przywiózł z Niemiec, tak jak to bywało w Polsce, w teczce pieniądze, macie tutaj towarzysze, partie sobie zbudujcie i reprezentujcie nasz niemiecki interes. Nie, tak nie było.
Które to partie reprezentują niemiecki interes,
panie pośle? Myślę, że słuchacze Radia Wnet są na tyle świadomą częścią społeczeństwa, że wiedzą.
Stowarzyszenie Endecja, którego jest pan członkiem i którego takim ideowym patronem wydaje się być pisarz, publicysta Rafał Ziemkiewicz, chyba trochę rozeszły się te cele, bo to miała być taka narodowa odnoga tej galaktyki, która miała być pod patronatem ruchu Kukiza i teraz część tych posłów odeszła. Co będzie dalej ze Stowarzyszeniem Endecja?
Panie redaktorze, szanowni państwo, Kukiz 15 miał wspierać Endecję, dać szansę, żeby ten byt polityczny faktycznie zaistniał na nowo na scenie politycznej. Krótko mówiąc, właśnie wykorzystać to, że posłowie, którzy mają ten endecki sznyt, znaczy, że osoby, które mają endecki sznyt, a są dzisiaj posłami, daliby tą reprezentację endecji w parlamencie. I prawdę mówiąc, dziwi mnie to, że niektórzy postanowili, że tak powiem, spieniężyć ten kapitał w postaci stowarzyszenia i mam wrażenie, że to stowarzyszenie, a właściwie jego członkowie stali się taką trochę kartą przetargową, przedmiotem pewnego rodzaju handlu, czy można też powiedzieć korupcji politycznej. Ale, co jest istotne, Rafał Ziemkiewicz, tutaj podoba mi się jego oświadczenie, ponieważ on zaapelował o to, aby wszystkie osoby, które pełnią funkcje polityczne, czyli krótko mówiąc posłowie, a którzy pełnią również funkcje w zarządzie Stowarzyszenia Endecja, żeby po prostu złożyli rezygnację. Ponieważ ja akurat jestem z Opolszczyzny i nasze opolskie koło Endecji, pamiętam, na wielu spotkaniach tego szkoła byłem i oni wielokrotnie wskazywali na to, że nie jest ich ambicją ten taki ślepy pęd do władzy, władza sama w sobie. Nie, oni chcą prowadzić działalność edukacyjną, działalność historyczną, działalność wspierającą, wspomagającą lokalną społeczność, budującą pewnego rodzaju świadomość narodową również. I takie cele mi się podobały, zatem tutaj akurat nie widzę jakiegoś rozejścia. Mówię, no szkoda, bo wie pan, to pan mówi o tym, że to miała być jakaś taka szeroka galaktyka. No tak, to się miało jedno z drugim wspierać. Wiem, że część członków ND jest nadal za tą współpracą. Część ogłosiła, że oczywiście oni murem za dotychczasowym prezesem idą, tylko mnie zastanawia w tym wszystkim jedna rzecz. Jak można mówić o sobie, że się jest endekiem i wspierać de facto obóz sanacyjny? No tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Może to jest jakaś inna logika, jakaś taka nowoczesna, może to jest po prostu nowoczesna endecja, taka wie pan, że można w zasadzie zaprzepaścić, zaprzedać te wszystkie ideały, na których się też budowało swój kapitał, swój wizerunek, no ale tak naprawdę w tym tygodniu ma być posiedzenie zarządu stowarzyszenia. Ja członkiem stowarzyszenia jestem, ponieważ mówię, ten sznyt, ten punkt widzenia, ten stricte endecki, ta endecja prawdziwa, nie ta nowoczesna endecja idąca w stronę sanacji, czy wspierająca rząd sanacyjny.
Dobrze, odejdźmy teraz trochę od tych przedwojennych kostiumów, bo się słuchacze pogubią. Platforma Obywatelska chce złożyć wniosek o wotum nieufności dla rządu. Jak zachowa się klub Kukiz 15?
W sensie dla pani premier czy dla całego rządu, bo wie pan, tam oni żyją w alternatywnej rzeczywistości. Oni mają swój rząd cieni, czy tam gabinet cieni, który stoi chyba, dlatego jest cieni, bo stoi w cieniu. I w zasadzie próbują reagować nieudolnie na jakieś, znaczy nie na jakieś, tylko na w ogóle to, co się dzieje w Polsce. I najlepszym tego przykładem jest ten ostatni tweet Tuska, który się zorientował, że skoro Schetyna jest tak słabym liderem, że tutaj po prostu się nic nie dzieje, że tak powiem, bo wie pan, wcześniej to opozycja totalna, to tak, Petru jeszcze miał pieniądze, no to były te spędy tutaj robione, te marsze wszystkie tam, wie pan, tutaj 10 milionów ludzi spacerowało przecież po ulicach według różnych statystyk. Ale już tak nie żartując, Petru się skończył, Schetyna w zasadzie nie robi nic, no to wchodzi do gry Tusk. No i mam takie wrażenie, że Grzegorz Schetyna poczuł oddech Donalda Tuska na swoich plecach, no mówi, no coś musimy robić.
No dobrze, ale jeżeli zrobi i będzie ten wniosek o wotum nieufności, załóżmy dla rządu, tak. Co wtedy robicie jako opozycja? Chcecie obalać rząd?
Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. No z całą pewnością... Musiałbym poznać uzasadnienie do tego wniosku. Tu mnie pan nieco zaskoczył, ponieważ prawda jest taka, że wobec tego rządu można mieć wiele zastrzeżeń, albo właściwie nie tyle wobec decyzji ministrów, co wokół całego tego klimatu i atmosfery, która się dzieje wokół Prawa i Sprawiedliwości, a która zdaje się przekraczać pewne granice patologii, które miały miejsce za czasów Platformy
Obywatelskiej. Panie pośle, to poprosimy o konkrety, bo atmosfera to taki jest zarzut bardzo ulotny.
Konkretnie?
Tak.
Wie pan, jeżeli przy wotum zaufania wstrzymaliśmy się od głosu i ja w tym momencie jestem też skłonny do wstrzymania się, ponieważ, wie pan, no to jest tak. Pytanie jest takie, jaka jest alternatywa? Jaki jest też sens głosowania za czy przeciw? Jeżeli byśmy głosowali za, albo jeżeli ja bym głosował za, no to były powiedziane, że chcemy obalić rząd, dołączamy do tego obozu tak zwanej opozycji totalnej, która gdzieś tam ostatnio się wyciszyła. Gdybyśmy byli przeciw, no to jesteśmy od razu wrzuceni do koszyka z Prawem i Sprawiedliwością jako ten podnóżek, czy jakkolwiek to tam, czy tam nazwać. Natomiast jeszcze jedna istotna rzecz. Efekt końcowy jest taki, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma, nie wiem, tam chyba powiedzmy 240 posłów razem z tymi swoimi koalicjantami różnymi, którzy nie są formalnie w koalicji, ale są nawet czasem jeszcze bardziej pisowcy niż sam PiS. I w tej sytuacji zgłaszanie jakiegokolwiek wniosku to jest po prostu raczej pewnego rodzaju motywacja do dyskusji, mniej lub bardziej żenującej. No mam niestety obawę, że to będzie żenująca dyskusja, ponieważ widząc intelektualny poziom, czy taką niemoc intelektualną z drugiej strony takich właśnie ugrupowań, ugrupowań liderów, tak, którzy prowadzą ugrupowania PO czy Nowoczesnej, no to myślę, że to będzie żenujący spektakl i ciężko się tutaj dokładać i wspierać tego typu spektakl.
A jako parlamentarzysta, jako polityk, jako obywatel uważa pan, że powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera czy nie?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tu oczywiście w tle pojawia się postać Jarosława Kaczyńskiego. Ja osobiście uważam i jako obywatel, i jako polityk, i jako uczestnik tego życia publicznego, no chociaż nie aż tak bliski, ponieważ z Jarosławem Kaczyńskim nigdy nie rozmawiałem, ale z moich obserwacji wynika, że to raczej nie byłoby dobre rozwiązanie dla samego Jarosława Kaczyńskiego, gdyby on miał zostać premierem. Z tego prostego względu, że dzisiaj, korzystając z mankamentów bardzo wadliwej konstytucji, no jest czymś w stylu, tak to się już mówi, naczelnika, czyli osoby, która nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale tak naprawdę dyryguje wszystkimi.
Ale dla Polski, panie pośle, dla Polski, jak byłoby lepiej dla rządzenia Rzeczpospolitą?
No dla rządzenia Rzeczpospolitą byłoby najlepiej, gdybyśmy zmienili konstytucję i wprowadzili takie rozwiązanie, w którym premier już nie ma szefa, tak? No dzisiaj jest sytuacja, że premier ma swojego szefa, któremu musi być posłuszny. No szkoda, że tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o samą zmianę, no prawdę mówiąc, proszę zauważyć, ostatnia rzecz jeszcze. No pani Szydło ma wysokie notowania społeczne. Rząd, no to już w granicach kosmosu ma poparcie, bo to prawie 50% według niektórych sondażowni. Więc taka decyzja byłaby dla mnie niezrozumiała, gdyby nagle miała nastąpić zmiana na stanowisku premiera, chociaż jeszcze jest jeden taki aspekt czysto ludzki, to jest bardzo ciężka praca. To jest praca od rana do wieczora. No i dwa lata, wie pan, no, Donald Tusk przez kilka lat w ten sposób funkcjonował. Być może miał więcej siły i
werwy. On sport uprawiał, to dbał o kondycję.
No to zachęcam panią Szydło do tego, żeby trochę więcej sportu, a jeśli już uprawia, to bardzo dobrze.
Poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i dobrego dnia życzę.
Chwila muzyki i to będzie fragment takiej muzyki, która była modna, jak pani kanclerz Merkel była jeszcze bardzo młoda. Herr.